Discussions portant sur les questions actuelles.
Es wird bei Kohle, glaube ich, so kleinig in das Leben.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Z agresją i przemocą zderzamy się właściwie w życiu codziennym. Czasem słyszy się, że nawet przemoc stała się współcześnie jedną z chorób cywilizacyjnych. Jej gama rozciąga się od aktów terroryzmu czy brutalnej przemocy domowej, stadionowej, wandalizmu, aż po wyrafinowane dręczenie. Coraz doskonalsze ustawodawstwo wydaje się nie być rozwiązaniem. O tym, czym jest agresja, a czym jest przemoc, porozmawiamy w naszej studyjnej rozmowie, w której udział wezmą profesor Robert Piłat, pani Martyna Neumann, pani Joanna Skórzak oraz mówiący te słowa Marcin Piechota. Może rozpocznę pytaniem, czym jest agresja? Czy agresja różni się w jakiś znaczący sposób od przemocy? Jeśli tak, to czy każda agresja byłaby przemocą, a czy każda przemoc byłaby jednocześnie agresją? I czym moglibyśmy nazwać fenomen przejścia od agresji do przemocy w takim razie?
Przede wszystkim wydaje mi się, że potrzebujemy rzeczywiście tych definicji, ponieważ przemoc i agresja są inaczej obciążone moralnie. Przemoc potępiamy zdecydowanie, co do agresji to czasami szukamy sposobów jej usprawiedliwienia. Wydaje nam się, że tkwi ona dość głęboko w naszej biologii, że agresja również ucieleśnia się w takich zachowaniach, które są aprobowane moralnie, na przykład w twórczości albo w sporcie, w współzawodnictwie. Również pewien wysiłek związany jest często z agresją, agresywnie podchodząc do jakiegoś zadania fizycznego czy umysłowego, wykonujemy je lepiej, więc z agresją sprawa jest zawsze nieco pomieszana. Natomiast przemoc zdecydowanie zasługuje na potępienie, dlatego ważne jest ich rozgraniczenie. Wydaje mi się, że przemoc jest związana z używaniem swojej siły czy przewagi, czy mocy ogólnie biorąc, bo może ona pochodzić też z władzy symbolicznej, z władzy społecznej, nie tylko z przewagi fizycznej. W taki sposób, żeby umniejszyć godność, rolę, pozycję, zdolność działania, wolność innego podmiotu. To jest celem przemocy. Celem nie jest tylko osiągnięcie jakiegoś dobra, tak jak no, złodziej, który kradnie jakieś pieniądze, prawda, albo ktoś, kto dokonuje rabunku połączonego z siłą. Oczywiście on używa przemocy, ale w istocie przemocy to, co najbardziej jest uderzające, to jest to, że jest skierowana wprost przeciwko człowiekowi, a nie tylko nastawiona na jakieś zdobycze, przewagi.
Czy z tych definicji nie wynika coś takiego, że właśnie ta przemoc jest czymś gorszym od agresji, ponieważ przemoc wiąże się z jakimś planowaniem, z jakąś premedytacją, a agresja może być potraktowana nawet jako taki romantyczny afekt, jakaś chwilowość i łatwiej jest wybaczyć tą agresję niż taką przemoc. Też przemoc wydaje mi się bardziej rozciągnięta w czasie.
Ja się zgadzam tutaj z Martyną. Wydaje mi się, że dodatkowy aspekt, jaki można by wskazać, nie wiem, czy państwo się zgodzą, ale wydaje mi się, że agresja jednak jest pewnego rodzaju zjawiskiem uwarunkowanym fizjologicznie. Tak samo jak na przykład zwierzęta też są agresywne i to wynika w dużym stopniu po prostu z, jak opisują naukowcy, z aktywności mózgu, takiej, a nie innej. I pytanie jest może o siłę bodźca i też kwestię panowania nad sobą, czy dany człowiek jest na tyle dojrzały, że w jakiejś skrajnej sytuacji jest w stanie opanować na przykład agresję, bo to są po prostu emocje, które się zdarzają w nas na skutek pewnych rzeczy, a z kolei przemoc wydaje mi się, że właśnie musi być przemyślana i na przykład zwierzęta zdaje się, że nie są zdolne do przemocy, takiej zaplanowanej przemocy względem kogoś.
Czyli zgodziliby się państwo, że przemoc nie jest po prostu maksymalną agresją. Nie jest tak, że ktoś, kto jest skrajnie agresywny, tym samym przekracza granice przemocy. Żeby przejść od agresji do przemocy, to trzeba zmiany jakościowej. Trzeba zmienić zupełnie stosunek swój do innego człowieka.
Mi się wydaje, że można być agresywnym w ogóle nie mając sobie żadnych pokładów przemocy, a tak samo dokonywać poważnej przemocy względem drugiego człowieka, w ogóle nie mieć sobie cienia agresji.
Wydaje się, że przemoc nierozłącznie jest związana w jakiś sposób z naruszeniem pewnych granic. Antoni Kępiński pisze, że istnieją pewne granice przeżyć ludzkich i bezkarnie ich nie można przekraczać, a jeśli to się stanie, gdy wyjdzie się poza, wówczas już nie ma powrotu do dawnego. Zmienia się coś w zasadniczej strukturze, według kępińskiego człowieka. Osoba już nie jest tą samą osobą. Pytanie, co ulega zmianie? Czy mogą ulec zmiany preferencje, czy jakaś wewnętrzna struktura?
Miałbym na ten temat pewną hipotezę, którą już właściwie wyraziłem lata temu w takiej małej książeczce o krzywdzie i zadośćuczynieniu. Tam mianowicie spekulowałem na temat relacji pomiędzy przemocą i godnością. Wydawało mi się, że przemoc uderza tak głęboko w pokłady naszej własnej tożsamości czy poczucia własnej wartości. To coś można by nazwać godnością, ten najgłębszy pokład, tam gdzie chronimy się jakby przed otoczeniem i chronimy swoją wartość niezależnie od tego, co nas spotyka. I przemoc może się przebić do tego najbardziej tajnego naszego sanktuarium godności. Przebija się i to przebija celowo, to znaczy jest to właśnie celem przemocy, żeby tam się dostać i tego człowieka tam ugodzić czy umniejszyć. I pan teraz pyta o tą trwały efekt związany z przemocą. Wydaje mi się, że jeżeli czyjaś godność jest w ten sposób naruszona, to on na nowo się definiuje jako człowiek. Definiuje się mianowicie jako ofiara i niełatwo mu zrzucić ten ciężar. To znaczy bardzo trudno jest ofierze przestać się definiować jako ofiara. Co musi zrobić w tym celu, aby przejść do jakiejś nowej definicji samego siebie, odzyskać swoją wolność, odzyskać godność, wartość w swoich własnych oczach. To jest długi i skomplikowany proces, który bardzo trudno jest jakoś jasno zdefiniować, czy podać jakiś przepis, niewątpliwie jakiś rodzaj wybaczenia, wyjaśnienia, zrozumienia, zdolności rozpoczynania życia na nowo. Wszystko to się pewnie składa na tą trudną sztukę odzyskiwania tożsamości po tym, jak została zmieniona przez przemoc.
Wydaje się, że we współczesnym świecie cały czas z tą przemocą się zderzamy. Jest ona elementem codziennego życia. A jednak istnieją autorzy, tacy jak Steven Pinker, którzy mówią nie, a intensywność przemocy z każdym wiekiem maleje. Moglibyśmy zadać pytanie, jak to? Przecież XX wiek obfity był w konflikty zbrojne, takie jak pierwsza wojna światowa, tak samo druga. Ludobójstwa, liczba osób, które zginęły w takich konfliktach jest przeogromna, ale i na to Steven Pinker ma odpowiedź, ponieważ mówi, że stosunkowo do liczby osób, jakie zamieszkują planetę ziemską, to wcale ani pierwsza wojna światowa, ani druga nie były tymi największymi konfliktami. I kiedy byśmy unormowali to do takiej wspólnej liczby w stosunku liczby osób, jakie zginęły w konfliktach zbrojnych do liczby osób, jakie zamieszkiwały kulę ziemską, to tak najbardziej krwawym konfliktem okazałby się na przykład bunt Anlushana. Osobiście bardzo trudno mi sobie przypomnieć, choć nie jestem specjalistą w historii, ale sam autor pisze, że ten konflikt był zupełnie nie jest mu znany, chociażby no, podboje mongolskie już bardziej. One stosunkowo byłyby najbardziej krwawe. A jednak Steven Pinker mówi tak, z wieku na wiek przemoc maleje. Jesteśmy mniej agresywni w stosunku do siebie. Czy moglibyśmy zgodzić się z tą tezą Stevena Pinkera?
No tak, ale czy rzeczywiście miarą przemocy jest liczba ofiar? Im więcej ofiar, tym większa przemoc?
Co więcej jeszcze, Pinker uważa, że miarą to powinna być proporcja ofiar w stosunku do ludności, a to już jest trochę manipulowanie liczbami. Oczywiście, że robi na nas wrażenie, kiedy usłyszymy, że kiedy Rzymianie wkroczyli do Jerozolimy, to zabili prawie wszystkich ludzi w pierwszym wieku, prawda, naszej ery. To robi ogromne wrażenie, ale kiedy słyszymy, że nie wiem, zabito 20 tysięcy osób w Srebrenicy w czasie wojny bośniackiej, to nie pytamy zaraz w następnym zdaniu, a ile osób mieszkało w Srebrenicy w tamtym czasie? A ile mieszkańców liczy sobie Bośnia? No, ktoś, kto by zadał takie pytanie, byłby chyba uważany za człowieka wyjątkowo nieczułego, albo wręcz kogoś, kto żarty sobie robi z tak poważnego tematu. Więc to posługiwanie się proporcją nie bardzo mnie przekonuje. Oczywiście jest pytanie, czym właściwie powinniśmy się posługiwać, jeżeli chcielibyśmy ocenić, czy nasze czasy są bardziej skłonne do łagodności, zapobieganiu przemocy niż inne czasy. Trudno powiedzieć, być może prawodawstwo, być może środki, które stosujemy, żeby powściągnąć przemoc, byłyby tutaj miarodajne. Mamy więcej praw, więcej deklaracji, więcej środków czysto prewencyjnych, które chronią nas przed przemocą.
Wydaje się, że nowe ustawodawstwo nie jest odpowiedzią, ponieważ, i pozwolę sobie tu przywołać przykład sportu, są coraz to nowe przepisy, coraz bardziej opisujące niedozwolone zachowania na boisku, a mimo to jesteśmy świadkami coraz to nowych form agresji, które nie przejawiały się na przykład we wcześniejszych latach. Jako przykład pozwolę sobie podać na przykład zachowanie jednego zawodnika Lance'a Stevensona w stosunku do niewątpliwie gwiazdy koszykówki, jaką jest LeBron James. Podczas finałów konferencji dokonał takiej formy agresji, próby wyprowadzenia przeciwnika z równowagi, jak dmuchanie w ucho. A dostrzegły to kamery. Było to szeroko komentowane. Również było to bardzo krytykowane zachowanie, ale no żaden przepis nie jest w stanie określić czegoś takiego jak zakazanie dmuchania drugiemu zawodnikowi w ucho. Przeprowadziłem krótką rozmowę z sędzią koszykówki, trenerem, jednocześnie zawodnikiem, Michałem Jankowskim, i zapytałem go, czy rzeczywiście obserwuje on spadek agresji i przemocy w zawodowym sporcie oraz amatorskim. Od dłuższego czasu na portalach społecznościowych możemy zaobserwować komentarze, które zwracają uwagę na to, że dzisiejsze drużyny Ligi Zawodowej NBA nie miałyby najmniejszych szans w starciu z drużynami z poprzednich dekad. A to za sprawą niewystarczająco agresywnej gry. Czasem zawodnikom zarzuca się zbyt łagodną grę, zaś według niektórych komentarzy mecze pozbawione są tego elementu, który niegdyś wydawał się być bardziej widoczny, a mianowicie sytuacji, gdy na boisku dochodziło do rękoczynu. Czy w swoim doświadczeniu, sędziując mecze, uczestnicząc w nich jako trener, zawodnik czy kibicując ulubionej drużynie Cleveland Cavaliers, a podzielasz tą opinię?
Szczerze powiem Ci, Marcinie, bardzo trafna uwaga, bo uważam, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o agresję na boiskach koszykówki, zacznijmy może od NBA, bo zacznijmy od najszerszego spektrum tej dyscypliny. Uważam, że rzeczywiście agresja tam się jak najbardziej zmniejszyła i rzeczywiście jest wiele opinii, które świadczą o tym, że te drużyny z lat 90., pamiętamy słynne Detroit Bad Boys, którzy nawet uzyskali pseudonim, który wynikał z ich agresywnej gry, one niby zniszczyłyby, wręcz stłamsiły drużyny współczesnej koszykówki. Ale tu trzeba spojrzeć na to, że zmieniły się również przepisy gry i wiele aspektów agresji są przez ligę NBA tłumione właśnie po to, żeby uciekać od tej agresji. Wróćmy jeszcze do może naszego polskiego podwórka i do tego, co zapytałeś odnośnie sędziowania. Mi się wydaje, że tu u nas na polskim podwórku nie za bardzo zauważa się trend odchodzenia od agresji, bo nasze środowisko europejskie raczej zawsze było i kształtowane, i uczone gry na pograniczu faulu, czyli tej gry takiej, która mimo wszystko przepisów nie nagina. Czyli sam na pewno wiesz ze swoich przygód parkietowych, że mimo wszystko ta agresja na boisku, ona do pewnego stopnia zawsze obróci się przeciwko tobie, bo zbyt agresywne granie albo niestety, ale wykluczy cię z gry, bo najczęściej, umówmy się, ale agresja, ona zawsze się skończy albo obustronną bójką, albo obustronnym starciem, albo w jakimś tam stopniu zatargiem, nawet werbalnym, które w ocenie sędziów kończy się albo faulem technicznym, który w obecnych czasach również zmienił się, bo pragnę przypomnieć, że od 2 sezonów za 2 przewinienia techniczne zawodnik opuszcza parkiet. Kiedyś tych przewinień technicznych można było mieć 5, co również w jakimś tam stopniu raczej pozwalało na większą agresję. Tutaj raczej mówimy o agresji werbalnej, o agresji takiej niefizycznej, bo ta zawsze kończyła się wykluczeniem, a wykluczenie zawsze kończy się udaniem do szatni zawodnika. Zmiany w przepisach właśnie wynikają z tego, żeby ten sport bardziej nakierować na stronę sportu widowiskowego, ale jak najbardziej kontrolowanego przez sędziów. Czyli te emocje zawodników według przepisów, które jak spojrzymy sobie w perspektywie czasu na zmiany w przepisach, to jak najbardziej te wszystkie zmiany w przepisach raczej dążyły do tego, żeby te emocje u zawodników gasić i żeby odbierać im wszelkie możliwości i pokazywania agresji, i okazywania względem siebie, czyli względem zawodników i względem sędziów. Jest zawsze na początku sezonu sędziowskiego. Mamy tak zwaną konferencję sędziowską, na której między innymi jednym z punktów tej konferencji jest rozmowa na temat wytycznych na dany sezon. To są zawsze takie aspekty, na które warto zwracać uwagę w danym sezonie, czyli to są wytyczne, które wychodzą z FIBY i głównym celem tych wytycznych jest to, żeby te sędziowanie od poziomu najmłodszego do poziomu najwyższego było jak najbardziej spójne. Między innymi zawsze te wytyczne również odnoszą się do oceny faulów technicznych, czyli oceny tego, w jaki sposób interpretować zachowania zawodników. I tak jak mogę powiedzieć, na przestrzeni tych kilku lat on robi się coraz bardziej restrykcyjny, czyli mimo wszystko tendencja jest taka, żeby jak największej ilości zachowań niesportowych, jakby wychodzących poza normalne zachowania emocjonalne związane ze sportem, gasić i starać się je już w zarodku tłumić.
No właśnie, powiedziałeś, wspomniałeś o tych wytycznych, które wychodzą czy to od władz poszczególnych lig, czy to amerykańskiej, czy europejskiej. I te wytyczne mają wskazywać sędziom, w jaki sposób mają odgwizdywać przewinienia techniczne na danych zawodnikach. Czy przychodzi tobie na myśl, co może kierować ludźmi, którzy nakładają te wytyczne? Czy jest to dbałość o zachowanie odpowiedniej publiczności? Czy jest to dbałość o wizerunek? Ponieważ jak wiemy, dzisiaj sport bardzo się skomercjalizował. Mamy reklamodawców, mamy udziałowców poszczególnych drużyn, którzy niekoniecznie mogą sobie życzyć tego, aby na parkiecie dochodziło do rękoczynów, czy bardzo agresywnych bujek. Co może być tym czynnikiem takim sterującym? Może są to media społecznościowe? Tam również dochodzi do pewnej kontroli. To znaczy zawodnicy mają świadomość tego, że są na okrągło obserwowani. Czasem przez kamery, fotografów, a później w mediach społecznościowych może się to pokazać.
Wydaje mi się, że tutaj czynnikiem takim głównym jest oczywiście wynik sportowy. Mówię to z uśmiechem, bo jak wiadomo, wynik sportowy jest gdzieś tam sprzężony pewnie na tych młodszych rocznikach z emocjami sportowymi, z wygraną, z tym, co jest poza ekonomią i pieniędzmi, ale wiadomo, że na wysokim poziomie mimo wszystko mogą to być naciski związane ze złym wizerunkiem danej drużyny, ale raczej zacząłbym od tego, że to wynika po prostu z tego, by do tak pięknej dyscypliny, jaką jest koszykówka, nie wpuszczać niepotrzebnej agresji. No, koszykówka jest na tyle mocno emocjonalnym sportem, bo z punktu widzenia zawodnika wiem po sobie, jak potrafią być kontrowersyjne decyzje sędziowskie, jak ciężka pod kątem fizyczności może być obrona przeciwnika, która frustruje, jak łatwo oszukać sędziego i na przykład przytrzymać kogoś nieprzepisowo, co również frustruje. Oprócz tego w koszykówce jest wiele momentów, w którym zawodnicy mają możliwość na taki, że tak powiem, trochę w slangu koszykarskim, ale kontakt na pograniczu faulu, czyli coś, co już może być agresją w ramach przepisów, typu zastawienie na zbiórce, mocna zasłona, nacisk zawodnika z piłką, a jeszcze nie jest faulem. Do tego warto jeszcze dodać w ramach agresji to, co się w koszykówce już na wyższym poziomie na pewno wpisuje w część gry, czyli tak zwany trash talking, czyli ta agresja werbalna, te szeptanie sobie na ucho brzydkich słów.
No właśnie, to było od zawsze. To znaczy trash talking znamy z historii koszykówki, że byli znani zawodnicy dokładnie z tego, że potrafili wyprowadzić drugiego zawodnika z równowagi. A to jest nadal utrzymywane. To znaczy ta forma agresji przejawiająca się w
brzydkim mówieniu do drugiej osoby, w jakimś tam stłamszeniu kogoś psychologicznym. Tak, to się pojawia na wszystkich poziomach rozgrywek, nawet na rozgrywkach dziecięcych, co może być dziwne, ale pojawia się, mało tego. Byłem świadkiem wiele razy sytuacji, w których to wychodzi poza parkiet i na przykład rodzice kibicujący małym dzieciom krzyczą na innych rodziców lub, co gorsza, na innych zawodników. W sensie na zawodników drużyny przeciwnej, używając brzydkich, wulgarnych słów, które no po prostu w tym momencie w żadnym stopniu nie można nawet przepisami skontrolować lub wyciągnąć konsekwencji na drużynie, w tym przypadku najczęściej gości.
A no właśnie, jak pamiętasz, obserwując Ligę NBA w zeszłym sezonie, dwa sezony temu doszło do sytuacji, kiedy jeden z zawodników z drużyny, Van Stevenson, prowokował najlepszą gwiazdę, najlepszego zawodnika obecnie na świecie, LeBrona Jamesa, dmuchając mu do ucha. Także z jednej strony władze ligi starają się narzucić coraz to nowe przepisy, starają się ograniczyć tą przemoc fizyczną na boisku. Ale czy zgodzisz się z tym, że zawodnik, który chce dokonać pewnego aktu przemocy, i tak znajdzie tą lukę w przepisach, ponieważ to nie było zabronione. Dmuchnięcie w ucho nie jest zabronione, dotknięcie palcem czoła również nie, czy właśnie podejście do ławki rezerwowych i przeszkadzanie w tym prywatnym czasie, jakim jest wzięcie czasu przez trenera. Coś, czego wcześniej nie spotykaliśmy. Jeszcze przypomnę jedną tylko rzecz, że właściciel drużyny, Larry Bird, który wcześniej znany był z tej agresji, znany był z tej przemocy na boisku, on potępił to zachowanie tego zawodnika. To był jego zawodnik, Lance Stevenson, i jemu nie podobała się ta forma agresji. To znaczy, że w oczach tego dawnego zawadiaki, a ta forma agresji jest w pewnym sensie niedopuszczalna, narusza do pewnego stopnia ten etos koszykarza. Dzisiaj obserwowaliśmy, jak LeBron James ze stoickim spokojem stał i właściwie tylko uśmiechnął się, co nawet komentatorzy zauważyli, ale nie było w nim absolutnie żadnej formy odpowiedzi na ten akt przemocy. Jednak zasugerowałbym, że to nie pozostało tak poza jego świadomością. Gdzieś Lance Stevenson doszedł do jego tak zwanej głowy, jak to mówią.
To prawda, zdecydowanie ciekawy przykład. Doszedł, ale przegrali. To jest ciekawe. Dodałbym jeszcze, że wydaje mi się, że tego typu zachowania, akurat odnosząc się do tego konkretnego przypadku, już nawet można rozpatrywać w granicach taktyki. Wydaje mi się, że to nie była spontaniczna reakcja na to, że Lance Stevenson nagle sobie wymyślił, a dmuchnę teraz Jamesowi do ucha. Nie, on to zaplanował, myślę, że rozmawiał o tym z kimś. Nawet myślę, że trener powiedział: Lance, zrób wszystko, co tylko jest w twojej mocy, ale masz go wyprowadzić z równowagi, masz zrobić wszystko, żeby ten zawodnik zagrał gorszy mecz niż w jego standardowych możliwościach mecz może się odbyć. I tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że takie zagrania to są zagrania, które powoli wpisują się w grę, aczkolwiek tutaj, odnosząc się do Ligi NBA, ona walczy z tym, ona narzuca kary finansowe. W dobie meczów nagrywanych ci zawodnicy dostają kary, dostają zawieszenia. Tu akurat mieliśmy LeBrona Jamesa, który jest na tyle profesjonalnym zawodnikiem i ma, można powiedzieć, ma świadomość tego, jak ważne są mecze, i nie może sobie pozwolić na, nie wiem, oddanie, odepchnięcie, odpysknięcie, bo w takiej sytuacji najczęściej skończy się po prostu wykluczeniem dwóch zawodników, a drużynie przeciwnej zależy na tym, żeby ten zawodnik drużyny przeciwnej wypadł z gry. A jeszcze patrząc szerzej na ten problem, wydaje mi się, że 2 lata to niby mało, niby dużo, ale w NBA pod kątem takiego trash talkingu, zachowań niesportowych, to się wszystko przenosi do social mediów. I mamy przykład sprzed 2 tygodni, kiedy, wracając do tego samego zawodnika, LeBrona Jamesa, grałem z Detroit, z drużyną, która wyszła jako taki trochę czarny koń sezonu z 8 miejsca. Spotykałem się z Cleveland, tam również był zawodnik, który nazywał się Stanley Johnson i on swój trash talking przeniósł do poziomu social media, czyli przed meczami wpisywał na swoich profilach instagramowych, twitterowych, że on jest w głowie LeBrona, że on już go zmiażdżył, że on jest młody, ale on po prostu ma na niego haczyk. No niby nic, niby nie wiadomo, czy to dotarło do gwiazdy takiego formatu jak LeBron, ale mówiło się o tym w NBA, komentowało się to, sam James się do tego odniósł, raczej żartem i śmiechem, rzucając powiedzmy 30 punktów w meczu, gdzie ten zawodnik go krył. I uważam, że to są najlepsze odpowiedzi na tego typu agresję, na tego typu zachowania. Po prostu profesjonalizm i dążenie do celu, jakim jest zwycięstwo w meczu koszykówki. Czyli zawsze to powtarzam, musi wygrać koszykówka. Nieważne, czy to sędziowanie, czy to agresja, czy to trash talking. Zawsze wracamy do tego, kto rzuci więcej koszów, ten wygrywa.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim rozmówcą był Michał Jankowski. Dziękuję.
Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
Jak chodzi o te przykłady sportowe, to ja myślę, że tak naprawdę to takie dmuchanie w ucho zawodnikowi, szczególnie który jest lepszy, żeby wywrzeć na nim presję psychiczną i żeby go jakoś osłabić psychicznie w rozgrywkach, to bardziej podpada jednak pod przemoc niż agresję, ponieważ jest to mocno zaplanowane i przemyślane działanie i dlatego też trudno oczekiwać od przepisów sportowych, czy w ogóle takich spisanych, jasnych przepisów, żeby regulowały każdą taką ewentualność. Miałam takie wyobrażenie, że takie przepisy powinny służyć temu, aby w sytuacjach niejasnych jasno określić, kto wygrał, kto ile punktów dostał w danej dyscyplinie, czy tego typu rzeczy, a kwestie właśnie, jak należy się zachować, jak szanować swojego przeciwnika, powinny regulować jednak jakieś wyższe zasady, tak jak właśnie w sporcie jest ten taki kodeks sportowca. To od początku, przecież od jeszcze starożytności, od olimpiad, to zawsze było jakoś regulowane, że trzeba być fair w stosunku do swojego przeciwnika, że chodzi o to, żeby uczciwie znaleźć tego, który jest najlepszy, taki jest cel zawodów, i stawać się samemu lepszym przez uprawianie tego sportu. Oczywiście no, w dzisiejszej praktyce sportowej sama to doświadczam, widzę, że jednak wygranie zawodów danych, szczególnie jak już jest ta najwyższa stawka, przeważa nad tym i nawet młodzież już nie jest uczona grania zgodnie z zasadami, byle tylko wygrać. Jak tylko się da znaleźć jakąś dziurę, to zawsze się to robi, tak widzę niestety, ale...
Czyli szukalibyśmy oceny poszczególnych działań w jakichś niezależnych bytach, to znaczy coś niezależnego musi być punktem, do którego możemy odnosić się, czy dane zachowanie było moralne, bądź takie nie było. Ale również istnieją takie tezy, że w braku odbioru tych bardzo ważnych rzeczy, jakimi według niektórych autorów są wartości, że tu możemy upatrywać źródła agresji. I tak niektórzy autorzy podają przykład jako frustrację egzystencjalną, która przejawiać się może jako wola mocy, która z kolei może przeradzać się w agresję i różne formy przemocy. Więc zastanawiam się, czy w braku odbioru tych niezależnych bytów, jakimi są wartości, możemy upatrywać źródeł agresji. I zaraz jako przykład przychodzi mi na myśl bohater powieści Hermana Brocha Lunatycy. Jest to trzecia i ostatnia część powieści opisująca losy Huguenot. On rzeczywiście utracił wiarę w te niezależne wartości. W jego opinii te wartości nie mogą być wartościami, skoro doprowadziły do okrucieństw, jakimi były losy człowieka w okopach podczas I wojny światowej. Utracił wiarę w te niezależne wartości, wytworzył nowy system oparty na wartościach kupieckich, ale paradoksalnie dokonał najbardziej agresywnych i haniebnych czynów ze wszystkich trzech bohaterów opisywanych w tej powieści. Dokonuje zbrodni, a następnie, kiedy chaos ustaje i powraca porządek w społeczeństwie, to o tej zbrodni zapomina. Tak jakby ta zbrodnia w żadnej jego mierze nie była żadnym czynem złym, ponieważ według jego wartości kupieckich to liczył się zysk i poczynanie racjonalne, służące maksymalizacji jakichś jego dochodów, celów.
Myślę, że pana pytanie o to, czy postrzeganie wartości może leżeć u źródeł przemocy, jest bardzo istotne. Pamiętamy, że Fryderyk Nietzsche na przykład był przeciwko temu dyskursowi wartości. Uważał, że wartości były zniekształcone w historii ludzkości, że doszło do ich zniekształcenia, które wymaga teraz ich przewartościowania. Czyli wartości niższe powinny się właśnie znaleźć na wysokim piętrze i odwrotnie. I on osobiście uważał, że to nie będzie oznaczało promowania przemocy. Że ludzie nie staną się dzikimi bestiami przez to, że odejdą od tego wzorca aksjologicznego związanego z judeochrześcijaństwem. Przeciwnie, przemoc ma na celu powściągnięcie innego podmiotu, zabranie mu wolności, stłamienie go, zduszenie. Podczas gdy zgodnie z filozofią Nietzschego każdy powinien dążyć do maksymalnego użycia swojej mocy. To znaczy, jeżeli dojdzie do kolizji, to nastąpi agresywne starcie się równorzędnych podmiotów. Żaden nie będzie drugiego sługą, czy żaden przez innego nie będzie pozbawiony swojej podmiotowości. Będą równi w swojej godności, w swojej szlachetności. Mogą się różnić zdolnością działania, siłą, intelektem, oczywiście tak, ale nie będą się różnili pod względem godności, czyli przemoc zostanie wycofana, choć niewątpliwie zostanie spora dawka agresji. Ta lekcja niczego jest bardzo pouczająca, bo pokazuje jakąś drogę, która pozwala respektować naszą naturalną agresywność, nasze, można powiedzieć, biologiczne dziedzictwo, którego agresywność jest częścią, ale zarazem stawia tamę przemocy, nieposzanowaniu innego człowieka. No to tyle Nietzsche, ale oczywiście Broch ma inną diagnozę. Broch uważa, że jednak pęknięcie w dziedzinie naszej wartości, niepowiązanie wartości pomiędzy sobą jest jedną z głównych przyczyn tej erupcji przemocy w naszej współczesnej historii.
Ja się tak zastanawiam ostatnio nad tym, jak udowodnić tą tezę Nietzschego, w sensie takim, że wielu myślicieli jednak już XX wieku, którzy przeżyli to całe okrucieństwo i tą samą przemoc z II wojny światowej, jednak zaczęli się doszukiwać jej źródeł właśnie w takim podejściu. No, można podać przykłady z perspektywy właśnie już chrześcijańskiej, encyklik czy Jana Pawła II, Dives in Misericordia, czy i Benedykta XVI i jeszcze, czy właśnie Henri de Lubac. To też jest jakiś argument, że może jednak mimo wszystko ten trzon taki, który akurat w tym świecie judeochrześcijańskim stanowi to poszanowanie drugiej osoby, miłość bliźniego, już tak bardziej radykalnie mówiąc, że jednak może to jest ten trzon, na którym człowiek opierając się nigdy się nie dopuści tej przemocy.
Biorąc pod uwagę to szerokie spektrum, a w różnych form agresji i przemocy, jakie właściwie wymyślił człowiek do tej pory, zastanawia mnie, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wymyślić skuteczną metodę obrony przed różnymi formami zachowań agresywnych bądź zachowań związanych z przemocą. I tu na myśl przychodzi mi scena z filmu, a film oparty jest na powieści Scotta Fitzgeralda, a Wielki Gatsby, gdzie scena rozgrywa się w nowojorskim hotelu, a Gatsby jest bardzo skutecznie i tak subtelnie atakowany przez Toma Buchanana. Tom Buchanan ma na celu wyprowadzenie go z równowagi, aby uratować jeszcze swoje małżeństwo, i atakuje coraz różne to idee, marzenia Gatsby'ego, który ostatecznie jest wyprowadzony z równowagi, co właściwie przekreśla jego szanse na powrót do związku z jego wymarzoną Daisy. Wobec tego dostrzegam to takie zagrożenie, że różne formy obrony, różne pomysły na obronę przed takimi zachowaniami są skazane na klęskę, ponieważ jeżeli spojrzymy na przykład Gatsby'ego, to i tak był on postrzegany przez wszystkie osoby w tym towarzystwie jako agresywny. I właściwie w ich oczach był już przegrany. Stracił coś, czego jeszcze nie umiem do końca nazwać, ale był przegrany.
Być może jedyną obroną przed agresją jest agresja. I pytanie powinno brzmieć, czy jesteśmy w stanie obronić się przed agresją bez używania agresji.
Chrześcijaństwo proponuje wobec przemocy postawę na pozór paradoksalną, ponieważ mówi, że pełne zaangażowanie nawet przy użyciu siły w obronę osób słabszych, a równocześnie promuje ideał heroicznego wyrzeczenia się od odwetu, kiedy użyto przemocy wobec nas samych. Tylko czy nasuwa mi się pytanie, czy my sami rzeczywiście jesteśmy w stanie tak idealistycznie i tak bez szwanku wyjść z różnych takich form agresji czy przemocy?
niewątpliwie pewien łańcuch przemocy, który jest związany z odpowiedziami przemocą na przemoc, jest urwany za pomocą tej chrześcijańskiej maksymy. Natomiast jeżeli prawdą jest, że przemoc ma jeszcze autonomiczne źródła, to znaczy nie wynika tylko z tego, że wcześniej dokonano przemocy. Nie jest to niekończący się łańcuch odwetu i odpowiedzi i prowokacji i reakcji, ale ma stale gdzieś głęboko w człowieku tkwiące źródła, to wówczas nie pomoże, prawda? Nie zatamuje przemocy. Będzie tylko indywidualną odpowiedzią we wciąż odnawiającej się i nigdy nie kończącej się historii przemocy. To jest trudne do przyjęcia, coś takiego. Trudny wniosek, ale nie jest on wykluczony. Nie mamy chyba dość wiedzy, żeby odpowiedzieć na to pytanie z jakąś wielką pewnością.
Chciałabym się jeszcze odwołać krótko do tej chrześcijańskiej recepty na przemoc. Rzeczywiście wydaje mi się, że to, co powiedzieliśmy tutaj, to tak doraźnie jest bardzo skuteczne. To nie jest tylko odpowiedź jednorazowa, nastaw drugi policzek, jeżeli zostałeś uderzony w pierwszy, tylko właśnie mając tą relację z Bogiem, pracując nad sobą, to wymaga stałej pracy nad sobą, codziennego rachunku sumienia i tak dalej, co powoduje właśnie pewną dojrzałość i wydaje mi się, że to jest tak globalnie ta recepta, ale pytanie powstaje, skąd się bierze w ogóle ta przemoc, skoro gdzieś musi być ten początek, to znaczy, że ktoś jednak jest zdolny do przemocy bez bycia ofiarą, tylko po prostu się jej dopuszcza, tylko wyłącznie ze względu na to, że ma przewagę. I tutaj chciałam się tak krótko odwołać do tego eksperymentu stanfordzkiego. On mi się daje takim ciekawym przykładem, jak chodzi o agresję, kiedy dla eksperymentu zamknięto kilka osób w więzieniu jako więźniowie, a inni mieli ich pilnować i okazało się, że po prostu zaczęli przejawiać pewną agresję, czyli idąc tutaj tym tropem interpretacji tego eksperymentu dokonanej przez Filipa Zimbardo, okazuje się, że jednak jest coś takiego w człowieku, czyli tutaj też wracamy do tej poniekąd chrześcijańskiej wizji, może ona jednak wynika z rozumienia człowieka, że trzeba po prostu nad sobą pracować, że jeżeli zaniedbamy pracę nad sobą i będziemy żyć jak nam się podoba, egoistycznie i tak dalej, to w końcu dochodzi do momentu, kiedy właściwie dlaczego mielibyśmy się powstrzymać przed tą przemocą, jeżeli ona przynosi jakiś zysk. Więc wydaje mi się, że to jest ten klucz.
Wygląda na to, że nie jesteśmy i raczej nigdy nie będziemy w stanie do końca wyeliminować pewnych form agresji, ani tym bardziej przemocy, ale z pewnością jesteśmy w stanie udoskonalać się i dostrzegam w tym dużą rolę filozofii w doskonaleniu podmiotów, w doskonaleniu myśleniu o własnych zachowaniach, własnych poczynaniach, bodźcach, jakie na nas działają. Pinker doszukuje się tych pozytywnych aniołów, tych pozytywnych części naszej natury, jakimi są empatia, czy na przykład samokontrola, zmysł moralny lub władza rozumu. Być może tu powinniśmy doszukiwać się nadziei na walkę czy na poradzenie sobie z różnymi formami agresji bądź przemocy. Dziękuję bardzo za rozmowę, w której udział wzięli profesor Robert Piłat, pani Martyna Neumann, pani Joanna Skórzak i mówiący te słowa Marcin Piechota.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie.